Audycji. I teraz zwracamy dziś Państwu uwagę na spektakl Babcia na katafalk. To widowisko przygotowane przez Stowarzyszenie Form Różnych z Łańcuta, które ma swoją wersję sceniczną, ale także wersję internetową. Można jej doświadczać, bo tak Wasz spektakl traktuje. No i decydować o losach bohaterów. Kto zna dramat Sławomira Mrożka, doskonale wie, że postaci tego dramatu, czyli m.in. Edek, Artur, Ala, Babcia, Stomil, prawda? To jest taka grupa, która trochę spiera się o zasady, spiera się o swoje miejsce w świecie, prezentuje bardzo różne filozofie myślenia o świecie. Wy uwspółcześniliście tę wersję, ale jednocześnie te główne konflikty pozostały. No, Artur jest młodym człowiekiem, ale trochę powiedziałbym konserwatystą, to znaczy człowiekiem, który zabiega o zachowanie dawnych zasad, moralności w życiu, jakiegoś kręgosłupa etycznego. Przeciwnie niż Stomil, który jest artystą, no i właściwie uważa, że wolność jest najważniejsza. Wy trochę zostaliście przy tych podstawowych kwestiach mrożkowskich, ale też no, zmieniacie te niektóre, powiedziałbym, odcienie postaci. Natalia.
Tak, zdecydowanie. Jakby Artur stoi w opozycji do pozostałych bohaterów dramatu i naszego spektaklu. I on tak naprawdę jest konserwatystą, ale bardzo by chciał, żeby tymi konserwatystami byli członkowie jego rodziny. Zależy mu na tym, żeby te osoby z tych starszych pokoleń jakby utrzymywały te zasady, tak? Że on by go bardzo, bardzo mocno chciał, bo to jemu wtedy by pozwoliło jakby znaleźć ten bunt, tak? Rzeczywiście, żeby się pobuntować troszeczkę. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby w tym spektaklu pokazać, że tak naprawdę jesteśmy w stanie się porozumieć, tylko rozmawiajmy ze sobą. Tak, po prostu jakby podejmujmy dyskusję, podejmujmy te trudne tematy. Stąd właśnie powstał ten czwarty akt, na którym bardzo mi zależało, żebyśmy ze sobą rozmawiali, tak? I wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie wszystko sobie wyjaśnić. I właściwie o to też chodziło, że niezależnie od naszych poglądów, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, to zawsze jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, jeśli ze sobą po prostu warto rozmawiać po prostu jedno słowo.
No i też ta kwestia właśnie pokolenia, młode pokolenie, starsze pokolenie i szukanie tego dialogu. Takie tematy często niewygodne, tematy tabu, jak starość, to, że człowiek się starzeje i każdego to czeka.
I denerwuje młodego człowieka.
I denerwuje, bo nie rozumie tego, no jak tak można i jakby No, to są takie tematy, przez które każdy musi przejść.
Co więcej, jeżeli zderzy się to ze współczesnym światem techniki, technologii, mediów społecznościowych, świetnie to wychodzi, jak te różnice potrafią dzielić, jak one potrafią być barierą, jak one mogą być trudne i powodować, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. No i ten spektakl też o tym jest.
Zdecydowanie. Ja też inspirowałam się takimi warsztatami, które prowadziłam 2 lata temu z koleżanką z teatru Ewą Rówczyńską. To były warsztaty międzypokoleniowe oparte na języku. I brała w nich udział młodzież i seniorzy. I świetnie tam wyszło to, generalnie fantastyczna grupa, ale to, jak bardzo język nas od siebie oddziela i jak ten język
jest barierą.
Jest bardzo dużą barierą, a staje się coraz większą. Z roku na rok staje się coraz większą, ponieważ jakby słownictwo współczesnej młodzieży zmienia się coraz szybciej. I tak jak rozmawialiśmy 2 lata temu o tym, że język młodzieży zmienia się co 3 lata, to teraz myślę, że on się zmienia co 1,5 roku. Więc osoby z milenialsi czy boomerzy już nie są często w stanie nadążyć i zrozumieć, zwłaszcza myślę, że osób z takich starszych klas szkoły podstawowej, którzy już w ogóle używają dużego miksu.
Co więcej, my dzisiaj mówimy pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jakby sami trochę powodujemy, że lokujemy się w rozmaitych grupach. Trochę sami prowokujemy te bariery.
Tak, sami się szufladkujemy. Właśnie mówiąc, boomerzy, milenialsi, sami wsadzamy się w jakąś kategorię. Ja jako milenialz, bo urodziłam się wtedy i wtedy. No ale dobrze, czasem jestem boomerem, a czasem jestem sigmą, powiedzmy.
No to poczekajcie, zapytajmy przedstawiciela pokolenia
Z.
Co o tym myśli Mikołaj? Ty też na planie miałeś okazję spotkać się no na przykład z Małgosią Szczyrek, czyli nestorką aktorów rzeszowskich, kapitalną artystką. No i ty z zupełnie innego świata też, aktorskiego, powiedziałbym, pokoleniowego.
Tak jest. No, zauważyłem, że faktycznie jest taka gdzieś bariera, gdzie boimy się często podejść do tej osoby starszej, normalnie z nią porozmawiać, widzimy w niej przedstawiciela tego innego pokolenia, co sprawia jakiś nienaturalny strach w nas. Boimy się tego dialogu, boimy się zacząć tematu, a tak naprawdę to są takie same osoby jak my, dzieli nas tylko ten język i pewnie doświadczenia. Dużo się możemy od takich osób uczyć. Ja od Gosi, bo kazała mówić do siebie po imieniu, to już nie jest mój wybór.
Kazała.
Więc traktowałem ją faktycznie jak babcię tutaj na scenie. Także sceniczna babcia, wszystkie moje babcie były zazdrosne o to babcie. I ta babcia naprawdę dużo mnie nauczyła. Myślę, że no, zainspirowałem się nią dużo. Taka jej lekkość w byciu, takie pogodzenie się z rzeczywistością, w której się znalazła. Taka lekkość bycia, tak bym to nazwał.
Przyjmuję to, co jest.
Tak.
No w ogóle zespół piękny zgromadziliście, Natalia.
Tak, piękny zespół, gdzie mamy właśnie zawodowych aktorów, którzy dzielą się swoim warsztatem i doświadczeniem z amatorami, którzy po prostu gdzieś próbują tego aktorstwa, gdzieś w ogóle generalnie tego świata kultury i sztuki. Więc może tak przedstawię, znaczy tak jakby tutaj wymienię obsadę. Tytułową babcię zagrała Małgosia Sztyrek. Stomila zagrał Paweł Sroka, na co dzień związany z Ośrodkiem Kultury w Jarosławiu, oraz właśnie Łańcucianie, czyli Kuba Kielar w roli Edka, Madzia Fura jako Eleonora, Wiktoria Fuz jako Ala i obecny tutaj z nami Mikołaj Pszonka jako Artur.
To od razu powiedzmy, że to najmłodsze pokolenie aktorskie to też trochę twoi wychowankowie. Prowadziłaś wiele warsztatów, spotkań właśnie takich edukacyjnych z młodymi ludźmi, także przy Teatrze Maska, więc to wszystko jakoś teraz wspaniale owocuje.
Tak, zdecydowanie to są osoby, które gdzieś spotkałam na swojej takiej drodze pedagogicznej, artystycznej bym to nazwała, bo też jakby kiedy szukałam osób do obsady, no to oczywiście kierowałam się tym, że fajnie będzie właśnie połączyć zawodowców z amatorami, ale nie z takimi amatorami z ulicy, tylko z osobami, które znam, z którymi się lubię, z którymi mi się dobrze pracuje, a żeby to też dla nich była ciekawa przygoda.
To jeszcze tylko chcę zapytać was o ten spektakl, który rozegrany został na scenie, bo inauguracja właśnie w takiej klasycznej formie się odbyła. No, domyślam się, że głosowali widzowie, liczyliście głosy, no i akcja podążała za tymi, którzy byli w tej większości. Widziałem, że ty, Kasia, z mikrofonem tam po prostu biegałaś na widowni.
Tak, ja się bawiłam jak w teleturnieju i miałam wielką frajdę, kiedy mogłam po prostu zaczepiać ludzi na widowni i pytać, a ty, no, co należy zrobić? I mężczyźni inaczej, panie inaczej, starsi inaczej, młodsi inaczej, ale powiem, że publiczność bardzo konserwatywnie podeszła do tematu, bardzo bezpiecznie, czyli tam, gdzie można było wykroczyć jakoś poza jakby ramy przyjęte społecznie.
To już dużo o nas mówi, te wybory.
Tak. Nadal bardzo zachowawczo, ostrożnie, tak jak w prawdziwym życiu, można powiedzieć. Lepiej nie ryzykować i uczciwie, bardzo uczciwie, tak jak tak z sercem. Naprawdę bardzo poważnie publiczność podeszła do tematu, tak powiem.
Mikołaj, drżało wam serce, a tobie szczególnie, jak widzowie no, byli przed tą decyzją, w którą stronę będzie podążać akcja. Pomyślaj sobie, niech tylko nie wybiorą tej wersji, bo ta jest według mnie trudna, będzie mi ciężko.
Dużo jest podobnych rzeczy w obu wersjach. Natomiast ja, tak, drżało mi serce bardzo, szczególnie w takim momencie, gdzie okazuje się, że Artur otwiera się jeszcze bardziej na widza, pewne rzeczy odkrywa ze swojego życia. I byłem bardzo ciekawy, jak tutaj publiczność pójdzie, czy oni będą chcieli bardziej go poznać, czy zostawić go w takiej bezpiecznej swojej sferze. I tutaj publiczność nie chciała wchodzić w prywatę i po prostu na spokojnie, niech sobie żyje swoim życiem.
Byłeś zadowolony z wyboru widzów, tak?
Nie, byłem troszkę zawiedziony, szczerze powiedziawszy. Było dużo takich ciekawych zwrotów akcji, które można gdzieś tam było, można było dokonać poprzez wybory, a tak tutaj przedmówczyni powiedziała, było bardzo stonowane wszystko, każdy moralnie razem ze swoim własnym sumieniem głosował.
Wersja sceniczna jest niezwykle trudna dla aktorów, prawda? Tych wariantów jest wiele. Trzeba dużego doświadczenia, by być gotowym na takie błyskawiczne przestawianie się. Myślę, że to jest wyzwanie dla bardzo doświadczonych aktorów.
Myślę, że tak, bo to jest jednak sztuka, wiąże się to ze sztuką improwizacji, a improwizacja, czyli wchodzenie i reagowanie na sytuację zaskoczenia, więc zawsze jest to duże no, duże wyzwanie dla aktorów, ale myślę, że to jest praca tak naprawdę właśnie z naszą wyobraźnią, z plastyką naszego ciała, z reagowaniem na siebie nawzajem.
No, i trening dla aktora świetny, to prawda.
Świetny, dokładnie, ale ja uważam, że każdy aktor powinien umieć improwizować, bo improwizacja jest tak naprawdę umiejętnością słuchania drugiego człowieka, czyli tym taką podstawą aktorstwa.
Przewidujecie jeszcze prezentacje sceniczne Babci na katafalk?
Być może w styczniu odbędzie się taki spektakl w formie filmowej, gdzie widzowie będą po prostu, publiczność będzie decydować, ja sobie znowu pobiegam z mikrofonem i będzie mi bardzo miło. Reakcje były bardzo żywe w ogóle i bardzo się ucieszyliśmy, że było raz, że duże zainteresowanie, że przyszła pełna sala, a dwa, że reagowali rzeczywiście w trakcie i śmiechem, i klaskali po wyborach. I widać było, że faktycznie, że ten język jest na tyle uspółcześniony, że był zrozumiały i dla młodych, i dla starszych. I były momenty, w których młodsi się śmiali, były momenty, w których starsi się śmiali. I właśnie widać było, jakim językiem się posługujemy, kto się jakim językiem posługuje na co dzień, jakie tam przekazy kulturowe wyłapuje.
To w ogóle piękna rzecz, prawda? Tak. Widzowie, którzy zostają wciągnięci w akcję, którzy biorą odpowiedzialność za to, co dzieje się na scenie. To jest też ważne doświadczenie, prawda, dla widzów. Tak. Jesteś tylko obserwatorem.
Tak, i chcielibyśmy jeszcze zaprosić szkoły być może do oglądania tego spektaklu, zwłaszcza szkoły średnie, gdzie to tango jest, myślę, że na tapecie, żeby sobie można było w formie rozrywki też tą literaturę przybliżyć. Myślę, że łańcuckie szkoły mogą być tym zainteresowane.
Ja myślę, że nie tylko łańcuckie. Proszę państwa, można ten spektakl oglądać i decydować, bo on jest dostępny online na waszej stronie internetowej.
Tak, na naszej nowej stronie internetowej stofo.info. Jest tam film do obejrzenia, ale też można się zapoznać z naszymi działaniami, projektami, z naszym zespołem, skontaktować się z nami. Serdecznie zapraszamy do oglądania, decydowania, spróbowania sobie różnych ścieżek wyboru, tych bardziej zachowawczych, tych bardziej szalonych i do wspólnej zabawy.
No to zapraszamy państwa do wspólnej zabawy, ale także do przemyśleń, bo ten spektakl absolutnie do tego skłania, jest ambitnym przedsięwzięciem, także bardzo ciekawie filmowo zrealizowanym, co podkreślam, bo zdjęcia Mirka Mazurkiewicza są naprawdę doskonałe. Chylę przed czoła przed autorem zdjęć. Bardzo wam gratuluję. Mam nadzieję, że pójdziecie dalej, że kolejne projekty tego typu przed wami, odważne, piękne, śmiałe i mądre.
Przetarliśmy sobie ścieżki, więc teraz droga wolna. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję wam bardzo. Katarzyna Mazurkiewicz, Natalia Koza, Mikołaj Przonka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.